Wojciech Suleciński, słuchacie Państwa komentarze w Radiu Gdańsk. Jest 9:09. Moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Bogusław Olszonowicz, przewodniczący oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Po raz pierwszy u nas muzyki dziennikarz. Chyba tak to trzeba powiedzieć.
Tak jest.
I Marek Sterlingow, radiogdańsk.pl. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry.
To zacznijmy od komisji Antoniego Macierewicza. Tak ją nazywam, choć z formalnego punktu widzenia jest to podkomisja powołana przez ministra obrony narodowej do wyjaśniania cywilnych wypadków lotniczych, która, jak rozumiem, jako swoje pierwsze zadanie ma wrócić do na nowo rozważenia wszystkich okoliczności katastrofy smoleńskiej. Czy waszym zdaniem to jest zrozumiały ruch? Czy to jest jakby dopełnienie tego, co działo się w ciągu minionych lat? Czyli mówiąc najkrócej, tych wszystkich zapowiedzi, które padały podczas słynnej sejmowej komisji Antoniego Macierewicza.
Ja myślę, że tutaj nie ma się czemu dziwić, bo sprawa Bogusław była zapowiadana od początku. W związku z tym to jest takie konsekwentne działanie. Natomiast czy jest to celowe, czy nie? Myślę, że sobie w rozmowie to wyjaśnimy.
Znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że jest to w tym sensie rzeczywiście spełnienie wszelkich możliwych obietnic i planów, które były. Pytanie zawsze tylko o kolejność. I mówiąc najkrócej, wszyscy zdają sobie sprawę, no, że to jest jakiś rodzaj historii, która może mieć swoje konsekwencje krajowe, czyli mówiąc najkrócej, wykopuje już ostatecznie przepaść pomiędzy tymi poprzednio rządzącymi, a tymi, którzy teraz rządzą. No i też otwiera puszkę Pandory, jeśli chodzi o relacje polsko-rosyjskie, bo nie rozstrzygając oczywiście, do czego ta komisja dojdzie, ale troszeczkę przewidywać możemy. Krzysztof Piekarski.
To znaczy, ja uważam tak, że prędzej czy później ta sprawa i tak musiała wrócić na, jakby dobyć forum pod rozwagę. Jak się domyślamy, właściwie PiS budował taką swoją legendę również i na tym, co się wydarzyło 10 kwietnia 2010 roku. I trochę zadziwia jakby kolejność. To znaczy, jak popatrzymy, to w sumie to jest niecałe 100 dni rządu, także jeszcze się mieścimy w takiej, jak gdyby, bym powiedział, przestrzeni, że dosyć szybko podjęto czy reanimowano ten problem. Skutki tego są trudno przewidywalne, ale no jedno jest tutaj jakby zasadniczo odmienne od tego, co było w czasach PO, czyli że minister konstytucyjny właściwie przejmuje pieczę nad badaniem tego, co się wydarzyło i też animator tego przez 6 lat. Także w tym sensie, jak sądzę, nie będzie to jakieś takie mikro podejście, tylko bardzo szeroko i jakby reanimowanie tego wszystkiego, co przez 6 lat lekko uległo, bym powiedział, takiemu spatynowaniu. Teraz te wszystkie emocje, jak sądzę, wypłyną i to na dużą skalę.
Ja odnoszę takie wrażenie, że można było to zrobić w różny sposób. Mogliśmy się dowiedzieć po prostu z komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej, a dowiedzieliśmy się z wielkiej konferencji, na której byli po pierwsze zaproszeni dawni eksperci tej komisji sejmowej, a teraz członkowie nowej podkomisji, ale także część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. I w związku z tym odnoszę takie wrażenie, że jakby minister Antoni Macierewicz zrobił wszystko, żeby to możliwie szeroko nagłośnić. Marek Sterlingow?
Zgadza się i mi się wydaje, że jest to absolutnie zgodne z tym, co do tej pory słyszeliśmy ze strony PiS. Mało tego, ja myślę, że ja się osobiście nawet cieszę z tego, bo sądzę, że to jest jakiś sposób na wyjście z tego impasu pod tytułem jedna strona mówi, że jest zapach, a druga strona mówi, ludzie, to była przecież zwykła katastrofa. I teraz Antoni Macierewicz, PiS, ma wszelkie możliwe narzędzia i musi położyć, bo teraz już nie ma żadnego wytłumaczenia, jakichś faktów czy jakichś dowodów nie pokażemy, bo coś. PiS dysponuje, może ta komisja nie ma statusu najwyższego, tak? Jej mocowanie prawne, powiedzmy, mogłoby być silniejsze, ale mimo wszystko to, do czego ta komisja dojdzie, w jakiś sposób być może załatwi ten problem, rozwiąże ten impas pod tytułem był zamach, nie było zamachu.
Ja bym zwrócił uwagę na dwa aspekty. Pierwszy to taki czysto techniczny. Jeżeli w życiu, w nauce są pytania, które są stawiane, a nie otrzymujemy odpowiedzi, to to nurtuje do tego, by, nie, by zgłębiać, do tego się wraca i w tym wypadku tej podkomisji oni chcą, taka podkomisja chce odpowiedzieć na wiele pytań, które zostały stawiane przez różne środowiska, a nie znalazły wystarczającej odpowiedzi.
Choć tutaj pytanie o jej status, bo on jest trochę inny niż komisji Millera i jest to pytanie, czy znaczy po jej jakichś obradach i po zakończeniu przez nią obrady będziemy mieli nowy raport, inny raport, czy mówiąc najkrócej będziemy mieli ten raport zamiast tego, który mieliśmy do tej pory.
Tutaj trzeba by sobie odpowiedzieć, jaki jest cel tego wszystkiego, ponieważ tak się złożyło, że miałem okazję przyjaźnić się z księdzem Zdzisławem Peszkowskim, kapelanem rodzin katyńskich, osobą znaną, który w wywiadzie dla mnie powiedział w konkluzji tego, na zakończenie tej rozmowy, taką oto kwestię, że my chcemy, oczywiście wtedy to było jeszcze przed też i katastrofą smoleńską, bo ksiądz Peszkowski zmarł w 2008 roku, ale sprawy katyńskie, jemu bliskie, on mówi, my chcemy poznać prawdę, nie po to, żeby wywołać wojnę, nie po to, żeby się mścić, tylko żeby znając prawdę po prostu normalnie żyć.
No tak, ale tutaj mówiliśmy o Katyniu, a od razu żeśmy doszli do Smoleńska. Ja odnoszę takie wrażenie, że to, te skojarzenia są o tyle bliskie, że one mają jednego adresata, którym jest Rosja. I to zawsze pytanie o to, że na być może użytek krajowy my wiele rzeczy robimy, czasami lekceważąc to, że mamy obok partnera, no, który może to potraktować serio, ale o tym za chwilę porozmawiamy po krótkiej przerwie. A my wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, że moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski, Bogusław Olszonowicz i Marek Sterlingow. Mówimy o podkomisji, którą powołał Antoni Macierewicz wczoraj. No właśnie, przerwałem w takim momencie, w którym no pytanie jest o tą konsekwencję związaną z Rosją. Już w trakcie tej konferencji minister Macierewicz powiedział coś takiego, że jakby to powiedzieć, Rosja, właściwie jej dyspozytorzy lotniczy, oni doprowadzili polskich pilotów do zguby, dezinformując ich. Uprzedzając nieco, jakby to ładnie powiedzieć, wnioski komisji, którą dopiero powoływał, ale nie o tym chcę powiedzieć, ale chcę porozmawiać o tych konsekwencjach. Znaczy, chwilę temu próbowano jeszcze na szczeblu wiceministrów rozmawiać z Rosjanami na temat zwrotu wraku, no a teraz próbujemy, jakby to ładnie powiedzieć, to co, zaszachować Rosjan tą naszą komisją? Jak to będzie wyglądało? I mówiąc najkrócej, czy to jest raczej dla Polski, czy raczej dla świata ta komisja powołana?
Ja myślę, że chyba jednak dla
Krzysztof
Polski.
Piekarski.
Bo to, co się wydarzyło 6 lat temu, bez mała, miało oczywiście ogromne znaczenie dla sytuacji politycznej w Polsce, ale również i dla świata było czymś, co w swojej skali i jakości, że tak powiem, postaci, które zginęły w tej katastrofie, było no, czymś niewyobrażalnym. Mi się wydaje, że świat już chyba przyjął, że zbieg okoliczności różnej maści, nie wiem, pewne elementy niesprzyjające, właściwie zgotowały taki, a nie inny koniec temu lotowi do Smoleńska. Natomiast u nas no, ciągle jest jakaś taka sfera, w której no, pojawiają się różnego rodzaju dziwne pytania, które tak de facto kwestionują każde orzeczenie w tej sprawie. Nie wiem, język Państwowej Komisji do Badania Wypadków Lotniczych w sensie takim technologicznym jest za trudny do skonsumowania dla przeciętnego, bym powiedział, szperacza, który chciałby coś z tego zrozumieć. Natomiast wejście polityki w tą sferę no, tak poszerzyło pole rażenia, że właściwie od jakiegoś czasu, jak już to się przyjęło mówić, mamy dwa plemiona. Jedni wierzą w zamach, inni uważają, że no, po prostu nieszczęśliwy zbieg okoliczności.
No nawet język tak jakby tej narracji jest różny. Ja dzisiaj próbując zachować język neutralny w trakcie tej rozmowy, no bardzo się siłuję, mówiąc najkrócej, bo wiem dokładnie, że każde słowo opowiadane na temat Smoleńska jest naznaczone. Ono jest naznaczone językiem jednej lub drugiej strony.
Czyli nie można stanąć jakby w centrum i udawać, że
no jest to w każdym razie trudne.
No właśnie, bardzo trudne.
Polityka nie przystaje do nauki. No, no przecież to. Jeśli bada się określone zdarzenia, to nie można tezę tezy wygłaszać na początku, tylko dochodzi się w czasie badań do określonych.
No ja mam nadzieję, że ta komisja właśnie taką teorię przyjmie, choć odnoszę też takie wrażenie, że jeśli ta komisja składa się z ludzi, którzy już raz do jakichś wniosków doszli, to teraz pytanie, czy oni będą próbowali jeszcze raz do nich dochodzić.
Pytanie, bo ludzie, którzy przedstawiali dziś członkowie tej podkomisji, oni nie do końca ujawniali swoje dowody, pochodzenie tych dowodów, tłumacząc się między innymi tym, że brakiem zaufania do oficjalnych czynników. Dziś oni są oficjalnym czynnikiem, tak czy inaczej. Dziś PiS ma wszystkie karty w ręku i PiS ma możliwość udowodnienia tych tez, które przemyca czy wprost, czy za pomocą insynuacji. Albo nieudowodnienia. Co jest bardziej, zdaniem wielu osób, też się siłuje, prawdopodobne.
A to wróćmy w takim razie do tego, co ty przewidujesz. Znaczy chcę spytać, czy uważasz w takim razie, że ci sami ludzie mogą dziś dojść do zupełnie innych wniosków, dlatego że tym razem waga słowa będzie zupełnie inna, bo są tworem państwowym i oficjalnym?
Znaczy oni będą musieli dojść do tych wniosków, przedstawiając dowody. Te wnioski, do których oni dojdą, muszą udowodnić. Pokazać czarno na białym, że coś stało się tak, a nie inaczej. W każdym innym wypadku ich konkluzja będzie taka, że to była katastrofa.
Tym bardziej,
katastrofa.
Skala tych jakby weryfikacji tego, co się stało, dokonana przez komisję Millera, Laska, nawet przez Rosjan, tak, opierała się na jakich faktografii, tak? Tutaj nic nie było wymyślone. Oczywiście problemem z punktu widzenia komisji czy podkomisji Macierewicza jest brak dostępu do czarnych skrzynek, które są w Rosji i do wraka. Natomiast jakby twierdzenie, że nikt ze strony polskiej tego wraka nie badał, nie mamy tam czegoś, no jest takie, bym powiedział, bardzo słabe w sensie jakby przyjęcia do wiadomości, że
no tak, ale to wyobraźmy sobie w takim razie, że ta komisja rozpoczyna pracę. No i teraz jest pytanie. Ma jakieś dokumenty, które pozostały po tych poprzednich badaniach? No i na przykład do tej pory oni mówili, to takie dowody słabe, to co oni próbują je na nowo zweryfikować i napotykają na przykład na niemożność, bo upłynęło ileś czasu.
No nie, ale
albo na przykład na to, o czym już mówił Antoni Macierewicz, że na przykład zniszczono jakąś dokumentację, wymianę korespondencji pomiędzy polskimi instytucjami zaraz po katastrofie smoleńskiej.
Nie wiemy jakie, 400 jest liczba jakaś. Kto to zniszczył?
I pytanie, czy w zgodzie z ustawą archiwalną, czy też nie, bo też wyobrażam sobie, że po 5 latach na przykład jakieś dokumenty są brakowane.
Przecież sporo polskich instytucji związanych mniej czy bardziej z lotnictwem brało w tym udział. No, cała taka, jakbym powiedzieć, polska ścieżka dochodzenia do prawdy chyba została wykorzystana na maksa, bo nie sądzę, żeby poprzedniej władzy, czyli PO, zależało na kamuflowaniu czegokolwiek. Oczywiście to, co można by nazwać jakąś tam, nie wiem, spiskową teorią, taką ideologiczną obudową tego, co się stało i odpowiedzi na pytanie, po co tam właściwie ci wszyscy wsiedli i polecieli, no jest, bym powiedział, chyba z zagadką.
No, ale panie doktorze, no, ale są jakby, moim zdaniem, kilka warstw geologicznych tej historii i ta jedną z tych warstw geologicznych jest taka wersja pod tytułem właśnie, że wszyscy przeżyliśmy tragedię i przypomnę, tak naprawdę przecież w tej katastrofie zginęli politycy bardzo różnych opcji politycznych.
Szkoda.
Ludzie, którzy byli przez jedne ugrupowania cenieni, przez drugie nie. W związku z tym, jakby to ładnie powiedzieć, emocje, które towarzyszyły tym ludziom do momentu, kiedy wsiedli do samolotu, były zupełnie różne od tych emocji, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy o tym się, że zginęli. Odnoszę takie wrażenie, że od tego momentu obowiązywała taka zasada, mówimy o tragedii. Pytanie teraz jest następne. Co my robimy jakby z tym wszystkim, co wiemy o tym, co zdarzyło się w ciągu następnych 6 lat? Ja przed sobą mam wywiad z Tomaszem Arabskim, który jest, mówiąc najkrócej, głównym negatywnym bohaterem historii opowiadanej przez Prawo i Sprawiedliwość w tym czasie. Odnoszę takie wrażenie, że jest to ten człowiek, który jest zwornikiem dużej części tej narracji Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc najkrócej, pierwszym kandydatem do oskarżenia w tej sprawie, zresztą już trochę oskarżonym, bo w tym procesie, który odbywa się z, jakby to ładnie powiedzieć, na wniosek części rodzin osób, które zginęły w Smoleńsku, odnoszę takie wrażenie, że tam w tym procesie no, też on jest tym głównym bohaterem. Chodzi oczywiście o zaniedbania związane z tym lotem.
No właśnie, tu bym proponował wskazać na tę chronologię zdarzeń, bo rozpoczęliśmy rozmowę od skutków, to co się wydarzyło, tragedii, ale przecież zanim do tego doszło, były pewne procedury, które trzeba było zachować i dopiero później nastąpił lot i potem zdarzenia, o których wspominaliśmy, więc wspomnienie o Tomku Arabskim jest wskazanie na to, żeby rozpocząć analizę tych zdarzeń od samego początku. Co było, dlaczego doszło do tego, że właśnie tacy ludzie w jednym samolocie lecieli i tak dalej, i tak dalej. Także
Tomasz Arabski w tym wywiadzie, ja powiem, jest bardzo dużym i obszernym, mówiącym właściwie o całej polskiej polityce, ale jeśli chodzi o Smoleńsk, to zdanie, które jest wylidowane, brzmi tak: do katastrofy w Smoleńsku doszło dlatego, że w skrajnie niesprzyjających warunkach atmosferycznych piloci zeszli zbyt nisko, będąc pod presją tego wszystkiego, co działo się za ich plecami. No to też jest pewna opowieść o tej historii. Opowieść, która w sumie jest zgodna w dużym stopniu z tym orzeczeniem komisji Millera i tym wszystkim, co z kolei nowa komisja przez ostatnie lata mówiła w owej polemice z działaniami Antoniego Macierewicza. I Marek Sterlingów.
To jest, znaczy, bo nie mieszajmy pewnych narracji, tak? Bo jedną narracją, jedną tezą jest zamach, tak? Czyli seria wybuchów. A drugą sprawą, co i tego pewnie będziemy widzieli dużo więcej, są zaniedbania wokół tej wizyty, jej przygotowanie, być może niedostateczne zabezpieczenie i błędy, które popełnili różni ludzie na różnym etapie. I zapewne tak, tu dla wielu osób dość oczywiste jest, że ten ostateczny błąd, niezależnie od tego, co zrobił czy nie zrobił Tomasz Arabski, popełnili piloci. To oni kierowali tą maszyną, tak? No nie Tomasz Arabski. Czy Tomasz Arabski mógł, tak, w jakiś sposób wpłynąć, organizując tą wizytę, na to, żeby to się nie wydarzyło? Trudno mi powiedzieć i raczej wątpię, tak, szczerze mówiąc. Natomiast PiS być może, czy komisja, czy ta narracja Prawa i Sprawiedliwości, ona się może zmienić z kierunku właśnie zamachu na kierunek zaniedbania. Jest pytanie, tak, czy w którym momencie PO, które przecież i inne środowiska polityczne w Polsce, które również straciły swoich członków, swoich bliskich, przejdą na drugą narrację. To PiS, to wy jesteście winni, bo wy żeście zmuszali tego pilota, żeby leciał mimo wszystko, tak? To wasi ludzie doprowadzili do tej tragedii. I tak możemy się oczywiście bić bez końca, nie?
Mówiliśmy o takich tragediach, które długo szukają drogi do prawdy. Ja przypomnę, że mamy co najmniej w tym stuleciu kilka takich historii, które są tworzywem dla różnego rodzaju teorii spiskowych, legend miejskich. No przypomnę oczywiście o zamachu na Kennedy'ego. My mamy oczywiście swoją tragedię w Gibraltarze i Sikorskiego. To są takie historie, które żywią kolejne pokolenia ludzi, którzy no mają skłonność do spekulowania na temat tego, co się naprawdę zdarzyło i jakie to jeszcze w dodatku miało konsekwencje. Czy waszym zdaniem to jest ta płaszczyzna, na której mówimy dziś o Smoleńsku? Czy jest w tym na przykład taki moment, że na przykład pojawi się teraz ta nowa komisja i ona dojdzie do takich wniosków, które zostaną zaakceptowane przez wszystkie strony i od tego momentu nie będziemy już podzieleni na dwa plemiona, tylko będziemy na przykład razem, wspólnie przeżywali te tragedie?
Ja z moim charakterem oczekiwałbym właśnie takiego poziomu szacunku. Wreszcie chciałbym takiego szacunku, że rozpatrujemy zdarzenie, a nie oskarżamy wy to, my to, bo to jest takie troszeczkę jak dzieci w piaskownicy. O proszę pani, ten zrobił tamto, ten zrobił. Żeby pochylono się nad zdarzeniem w miarę możliwości najrzetelniej i spróbować odpowiedzieć na te wszystkie pytania i pokazać te dowody, które tu kolega Marek też mówi, że podobno są, więc pokazać, zaprezentować, żeby uniknąć właśnie tej sfery legendy, bo niedomówienia to powodują. Wspominaliśmy Sikorskiego, bo była mowa, że po 50 latach będą otwarte archiwa. To się nie zdarzyło, więc jest to kolejny powód do tego, żeby snuć określone legendy. A my musimy po prostu żyć i tworzyć to życie na bieżąco.
O podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza to tyle. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji. Będą już zupełnie nowe tematy. A my wracamy do komentarzy Radia Gdańsk. Przypominam, że moimi gośćmi są dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego, Bogusław Olszonowicz, przewodniczący oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Marek Sterlingow, radiogdańsk.pl. No właśnie, przed sekundą widziałem te zdjęcia. David Cameron i Beata Szydło, za nimi Union Jack, polska flaga, a pomiędzy nimi flaga europejska. To ja odnoszę wrażenie, pytanie jak długo, ale to już jakby zupełnie temat na inną dyskusję. Pytanie, czy Union Jack i polska flaga są jakoś, bym powiedział, z tym sztandarem europejskim połączone, czy wręcz przeciwnie?
No, podobnie, czy nas tak naprawdę Unia Europejska jest ze skraja pewnie, bo nie. Wielka Brytania, przynajmniej bym powiedział, w stopniu takim bardziej dokładnym powiedziała, jak sobie wyobraża przyszłość, to znaczy chce powiedzieć, albo będziemy, albo nie. Natomiast polska flaga tak trochę się kryje, bym powiedział, w cieniu tej europejskiej i tak chyba nie do końca wiemy, czy chcemy być w całości w Unii Europejskiej, czy tak trochę być, a trochę nie być.
Także... Znaczy trochę mieć, trochę być.
No właśnie. To have and have not. No.
Trochę mieć i trochę nie być chyba.
A o tak, o cudownie. Jeśli chodzi o Brytyjczyków, to myślę, że stara anegdota z XIX wieku, słynne doniesienie brytyjskiej prasy, burza na kanale, Europa odcięta od świata.
No właśnie, wspaniała izolacja.
Wróćmy w takim razie do tego,
jak
co
wiemy,
dzieje się...
jest kanał La Manche i kanał angielski.
To prawda, też. To prawda. Wróćmy w takim razie do tego, co dzieje się w Polsce. 500+ to jest ten program, który w przyszłym tygodniu trafi do Sejmu. Platforma Obywatelska i Nowoczesna, tak bym powiedział, umiarkowanie krytykują, bo oczywiście nikt nie jest w stanie oficjalnie skrytykować programu, który da 17 miliardów złotych Polakom. Pytanie tylko, czy rzeczywiście mamy do czynienia z programem, który cokolwiek zmieni?
Ja osobiście bardzo się cieszę z tego programu, dlatego że znam wiele osób, które znakomicie skorzystają z tego. Tak się zdarzyło, że miałem możliwość wykonywania materiałów w środowiskach matek wychowujących wiele dzieci. Dla nich ta pomoc jest znaczną, istotną. Natomiast co innego mnie martwi? W wypowiedziach, że ktoś tam powiedział, że jeżeli niewiasty, które wychowują w domu dzieci, będą pobierały te pieniądze, to będzie to hamulcem do tego, by szukały pracy zawodowej, a nikt nie mówi, że wychowanie dzieci to jest ogromna praca i też powinno się mówić o pracy wychowania, a nie tylko, że sobie biorą...
No tak, ale ja myślę, że tutaj wszyscy się boją takiego modelu, bo to jest też to pytanie o te doświadczenie. Czy nie grozi nam taka sytuacja, że na przykład w takiej rodzinie, która ma na przykład trójkę albo czwórkę dzieci, pojawi się pokusa ze strony jednego z członków tej rodziny, ojca albo matkę, czyli tych, którzy często za te niewielkie polskie pieniądze pracują, żeby, mówiąc najkrócej, porzucić tę pracę albo na przykład uszarzyć ją, uczernić, zacząć inaczej pracować i mniej ją zapisywać, jakby to ładnie powiedzieć, jako pracę oficjalną w momencie, kiedy pojawi się te 1000 czy nawet 1500 zł otrzymywane na dziecko. To jest ta obawa, o której mówił Leszek Balcerowicz, który nie stroni od niepopularnych wypowiedzi.
Tak, tam jest problem szarej strefy, tak? Bo jeżeli komuś zacznie się opłacać, ukrywać dochody, to po prostu może zacząć to robić. Natomiast ja bym się nie bał chyba tak do końca, że aktywność zawodowa ludzi zmaleje, bo po pierwsze raz, że ta aktywność istnieje, bo to może czasami jest dobrze, tak, że któryś z rodziców, niekoniecznie mama, zostanie w domu i zajmie się dziećmi, to dzieciom wcale nie krzywdy nie zrobi. Być może dłużej niż inaczej mogłoby. A z drugiej strony, no, być może te aspiracje ludzi finansowe, materialne po prostu wzrosną i praca, jeżeli będzie dostępna praca, będą miejsca pracy, to ludzie będą oczywiście próbowali je zdobywać i pracować. Tak? Na mnie się wydaje, że to jest bardziej naturalne. No. Natomiast istnieje niebezpieczeństwo związane z tym programem, że on po prostu będzie niesprawiedliwy, tak? Że będą matki z trójką dzieci, które dostaną mniej niż rodzice oboje mający bardzo dobrze płatne prace i tego typu historie, tak? Czy ten program uda się tak dostosować, tak go jakoś przyciąć, tak go zabezpieczyć, żeby ten program był sprawiedliwy? To jest to pytanie.
Nie wiem, ja trochę policzyłem i to jest 6 tysięcy rocznie na dziecko, czyli do 18 to około 100 tysięcy złotych. Ja nie wiem, czy to jest dużo. Tak szczerze mówiąc, te jakby roczny wkład na jedno dziecko ze strony państwa byłby w stanie odmienić realnie sytuację rodzin wielodzietnych, borykających się z biedą, takim bym powiedział wyobcowaniem. Może to być bodziec do jakby zaczęcia szukania jakiegoś sposobu na lepsze życie dalej. Jakaś część kłopotów odpadnie, ale nie wiem, to wszystko zaczyna się tak jakby mielić, nie wiem, generować jakieś problemy, detale, tak, że powoli dochodzimy do tego, że to chyba ugrzęźnie właśnie w tej takiej materii administracyjno-biurokratycznej. Coraz więcej, moim zdaniem, chyba rodzi się obaw, w jakim stopniu i w jakiej skali poradzą sobie z tym urzędy na tym poziomie takim, bym powiedział, najniższym. Jak to będzie ten przepływ dokumentów, jak to będzie weryfikowane?
No i jak to będzie, jakie to będzie miało skutki dla innych dotacji, z których na przykład biedne rodziny żyją, bo tutaj jak dyskusja na temat właśnie, mówiąc najkrócej, niektórzy twierdzą, że rzeczywiście nastąpi zamiana jednych pieniędzy na drugich, a praktycznie los tych rodzin niewiele się poprawi, ale to jest oczywiście zgdybanie. Ja myślę, zobaczymy, jak ten program będzie skutkował. Ja myślę, że ważne jest to, żebyśmy sobie nie do końca odpowiedzieli na pytanie, czego my oczekujemy. A ja cały czas mam takie wrażenie, że chodziłoby o to, abyśmy mieli modę na wielodzietne rodziny w tej sferze tak zwanej dostatniej Polski. Mówiąc najkrócej, żebyśmy mieli taką sytuację, w której mamy w tych dostatnich i nawet bogatych rodzinach właśnie modę na wielodzietność. To jest taki model, który rzeczywiście doprowadzi do tego, że będziemy mieli dzieci, które zostaną wychowane w dobrych warunkach i które staną się obywatelami, moim zdaniem, którzy rzeczywiście wchodząc do tego dorosłego życia, będą mogli dać tą nową jakość polskiemu społeczeństwu. To jest taki model, o którym wszyscy marzymy.
Moda na wielodzietność jest wśród najuboższych i najbogatszych. Natomiast środek ma wiele elementów, których nie umie rozstrzygnąć.
Kiedyś środek musi pracować.
Robiono badania, że wychowanie dziecka z zapewnieniem pełnego komfortu tam do osiemnastki to jest właśnie gdzieś w granicach 500 000 zł. Także...
No tak, ale chciałbym podkreślić i to, że na przykład są rodziny, które można zaliczyć do ubogich, ale ten element miłości, która i tej więzi rodzinnej jest tak duża, że w sytuacjach, kiedy dochodziło do tego, że próbowano te dzieci zabrać i dać do rodzin zastępczych i tam okazuje się, że w rodzinie zastępczej jest ponad 1000 zł na jedno dziecko, no to rodzi się pytanie, dlaczego nie dać tych pieniędzy matce, która chce wychowywać, z obiektywnych powodów nie może podjąć pracy, to te 500 zł troszeczkę pomaga, bo przed programem też rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, gdzie właśnie małżonka wychowuje trójkę dzieci, mąż pracuje zawodowo, mówi, słuchaj, ja pracuję jak tylko mogę, ale spinam ten nasz byt praktycznie na zero. Jak dostanę te 1000 zł na tych dwoje kolejnych dzieci, to słuchaj, ja zapłacę przedszkole dla jednej, zapłacę pewne świadczenia, naprawdę mi to ulży.
No zobaczymy, jak to będzie. Wszyscy mamy nadzieję, że rzeczywiście odmieni to pozytywnie życie Polaków, a równocześnie będzie takim programem, który spełni swoje postulaty, bo przypomnę, jego cele nie są socjalne paradoksalnie, a właśnie, nie. Jak to ładnie mówimy, prokreacyjne, czyli zmieniające model funkcjonowania polskiej rodziny.
No jeszcze pozostaje pytanie, czy Polskę stać na ten program?
No właśnie, to jest też to pytanie i pytanie, jak długo, bo to jest chyba raczej pytanie, bo w tym roku wiele wskazuje na to, że nas stać. Pytanie, czy już w roku następnym te pieniądze się znajdą. Chcę was spytać o rzecz, o której w środowisku Kukiz 15 jest ostatnio głośno. Oni organizują takie specjalne konferencje. Pani Magdalena Błońska, która była gościem Agnieszki Michajłow, dzisiaj o tym też dużo mówiła. Czyli referendum w sprawie imigrantów. Czy to jest tylko taki nośny pomysł, który ma przypomnieć Polakom o istnieniu prawicowych partii w Polsce? Czy ma, mówiąc najkrócej, zakręcić nam w głowach? Czy ma jakieś praktyczne znaczenie? Bo ja odnoszę takie wrażenie, że w tym projekcie jest taka polemika z rządzącymi, czyli mówieniem Prawa i Sprawiedliwość w toku wyborów obiecywał różne rzeczy, ale teraz tak naprawdę jest kontynuatorem polityki Platformy Obywatelskiej.
My już dzięki Kukiz 15, znaczy jeszcze to nie było Kukiz 15, ale dzięki panu Kukizowi mieliśmy jedno referendum.
No i dzięki dwóm panom, bo jeszcze był to Bronisław Komorowski.
Owszem, ale tutaj ten jednomandatowe okręgi wyborcze, które proponował Kukiz, stały się przedmiotem referendum, kosztowało nas to 100 milionów złotych. Teraz kolejne referendum.
7% poszło.
Dokładnie, 7% osób wzięło w tym udział. W zasadzie i przed było wiadomo, że to się nie cieszy ani specjalnym zainteresowaniem ludzi, ani nikt tego specjalnie nie popiera. Teraz mamy kolejny temat. faktem jest bezsprzecznym, że w Polsce są nastroje przeciwne przyjmowaniu uchodźców. Czy należy, czy partia polityczna powinna to wykorzystywać do zbijania swojego kapitału? Moim zdaniem nie. Czy w każdej sprawie, która jest przedmiotem polityki i zagranicznej, i wewnętrznej, powinno się prowadzić referendum? Moim zdaniem również nie. Od tego są politycy, od tego jest Sejm, od tego są pewne procedury w państwie demokratycznym, żeby no, nie poddawać się dyktaturze większości, tak? Bo to tak wygląda. Nie każde głosowanie ma wynik, który jest słuszny.
Problem emigrantów i całej tej fali wpływającej do Europy z północnej Afryki i Bliskiego Wschodu właściwie już w jakimś stopniu wpłynął na wynik wyborów. To był już element wtedy w dużym stopniu jakoś wykorzystywany przez formacje, które aspirowały do władzy. I właściwie tam wygenerowano ten taki gen niechęci, który dzisiaj się już tak ładnie rozwinął. Właściwie dostając też wiele impulsów z Europy Zachodniej, która bardzo szeroko, czy bez jakichś specjalnych warunków wstępnych przyjęła ogromną większość napływających uciekinierów. I właściwie jest cały czas wykorzystywany i ogrywany w tym sensie, żeby pokazywać jak gdyby ciemną stronę tego wszystkiego, co jest jakby skutkiem dużej masy ludzi, którzy znaleźli się w innym świecie. I oczywiście Polaków nigdy ponad miarę nie trzeba straszyć. Sami się wystraszą i mi się wydaje też, że pewna homogeniczność naszego społeczeństwa, brak jakby takich codziennych kontaktów z innym światem etnicznym, kulturowym i religijnym powoduje, że ten strach jest taki mocno ugruntowany. My słabo, bym powiedział, jakoś sobie radzimy z obcymi czy innymi. No trochę bojąc się, trochę tak jakby wstydząc się.
No, z drugiej strony bym zadał pytanie, bo ja pamiętam, ja wiem, jeszcze 20 lat temu, ja byłem przekonany, że Polacy uwielbiają obcokrajowców, uwielbiają z nimi rozmawiać, są ciekawi świata, uwielbiają ich tutaj, jak gdy ich spotykali w Polsce. Byli strasznie zadowoleni, że oni tutaj przyjeżdżali, że przyjechali do Polski.
Ale to były
że
małe Polska, liczby.
To były małe liczby, tak.
Choć ja odnoszę też wrażenie, że pytanie, których obcokrajowców? No więc właśnie, bo to jest to pytanie, że my trochę być może przez poprawność polityczną
po Europie, okay.
Nie mówimy wprost, ale odnoszę takie wrażenie, że ukraiński stoczniowiec, ukraińska sprzątaczka Polaków na razie jakoś specjalnie nie razi. Mimo tego, że jest ich kilkaset tysięcy w Polsce
ani ukraiński właściciel stoczni.
Ani ukraiński właściciel stoczni. Czasami może, ale w każdym razie, gdy tymczasem mamy na myśli tak naprawdę trochę nieistniejącego jeszcze arabskiego, muzułmańskiego imigranta. No właśnie, znaczy ja odnoszę takie wrażenie, że jak idziemy do Turka na kebab, to odnoszę takie wrażenie, że nam nie przeszkadza, że to jest ktoś śniady, a nawet bym powiedział, podkreśla to być może realną orientalność tej potrawy, ale już wizja tego, że na naszej uliczce zamieszka kilka muzułmańskich rodzin, wydaje się być dla Polaków na razie trudna do zaakceptowania.
A to z tego względu, słuchajcie, że pokazywane są z reguły materiały negatywne. Znowu jest to, że nośnymi materiałami okazują się w mediach te, które sieją grozę. Natomiast miałem okazję oglądać materiały z Niemiec o takich ludziach, którzy się zasymilowali, o tych ludziach, którzy powiedzmy nawet przyjmowali chrzest, którzy osiedlali się we wschodnich landach niemieckich i którzy całkiem pozytywnie zaczęli funkcjonować w tamtym środowisku. Ale tutaj te rzeczy, te reportaże przechodziły zupełnie miękko, bez jakichś wielkich komentarze, to jakby ludzie tego nie zauważali.
Ja odnoszę też takie wrażenie, że sytuacja różni Polskę na przykład takiego kraju jak Niemcy, czy Szwecja, czy Wielka Brytania tym, że w warunkach gospodarczych tamtych krajów dość oczywista jest potrzeba posiadania każdego roku nowej grupy imigrantów, którzy zajmą miejsce najgorzej płatnych pracowników. Że gospodarki tych krajów potrzebują takiego mechanizmu. Nie jestem pewien, czy to jest dobre rozwiązanie, ale w każdym razie tak ten mechanizm wygląda. Z punktu widzenia zdania biznesmenów, dość mało ważne jest, czy to będzie fala Polaków, Rumunów czy Marokańczyków, byle spełniali one te ekonomiczne zasady. Jeśli już o kwestie społeczne chodzi, a to jest bardziej skomplikowane, bo nie zawsze wszyscy mieszkańcy tych krajów lubią te nowe fale imigrantów, ale wydaje mi się, że równie trudne dla protestanta z Irlandii Północnej było zaakceptowanie Polaka katolika, który tam się osiedla, jak muzułmanina z Maroka czy Syrii.
No jest kwestia jest tego, żeby się zastanowić, jeżeli przyjadą tutaj imigranci, jak stworzyć warunki, jak zabezpieczyć się przed różnymi patologiami, bo tego się boimy. Boimy się tego, co pokazano w Sylwestra w Kolonii.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że my się boimy po prostu tego pierwszego kroku, bo boimy się, że polskie społeczeństwo nieuchronnie zmieni się w taki sposób, jaki widzimy, że ono funkcjonuje w wielu zachodnich krajów, a my uważamy, że to jest niedobre. I tylko jest pytanie, czy potrafimy świadomie się do tego przyznać.
Pamiętajmy, że Europa Zachodnia, tak jak wspomniałeś Wojtek, te fale uchodźców i często bardzo liczne ma już od dobrych 50 lat. Tak, to byli i Turcy, i Pakistańczycy, którzy osiedlali się, oni się z czasem asymilowali, duża ich część to już są wielopokoleniowe, urodzone tam na zachodzie rodziny, które też czasami mają różne we Francji, tak, są uważani za troszeczkę wykluczonych nawet ci emigranci, czy w innych krajach też zapewne nie jest najlepiej. Oni mają te faktyczne problemy, których my nie mamy jeszcze, tak? Których my nawet nie widzimy. To są problemy, które powstały na bazie kilkudziesięciu lat emigracji i wielu, wielu milionów. Tak? Trudno nawet się spodziewać, że jakaś garstka uchodźców byłaby zauważalna w Polsce dzisiaj. Z drugiej strony, ja rozumiem obawy ludzi, którzy myślą o tym, że nie chcieliby mieć podzielonego... I tak mam już podzielone, tak? Ale jeszcze bardziej podzielonego społeczeństwa, w którym jest jeszcze więcej grup, które są w jakiś sposób, w którym trzeba pomagać, które są problemem i tak dalej. Ja rozumiem te obawy. Czy można to rozwiązać inaczej niż rozwiązała Europa Zachodnia? I jeszcze jedno pytanie, bo ja nie chcę zabrzmieć górnolotnie, tak? Ale jeżeli my się odwrócimy plecami do ludzi, którzy potrzebują pomocy, co to zrobi z nami jako społeczeństwem? Jeżeli my to zrobimy, ja mam nadzieję, że i ten koszt też może być duży. Jak my się ze sobą poczujemy? Jako ludzie bardzo egoistyczni, którzy nie chcą pomóc, którzy widząc sytuację na świecie, tak, mówią, to nie nasz problem.
No tu jeszcze jest taki, bym powiedział, dodatkowy problem. Sytuacja w ogóle na Bliskim Wschodzie. Czy ona jest w jakimś przewidywalnej perspektywie czasowej do uregulowania? Bo jak sądzę, jakaś część czasowo chciałaby się schronić w Europie i prawdopodobnie wróci. Natomiast, jak sądzę, większym problemem jest migracja z północnej Afryki do Europy, bo tu chyba są wybory na amen. Natomiast nie bez kozery często się mówi, że Irakijczycy, Syryjczycy, Palestyńczycy są nieźle wykształceni. Tak? Oni nie chcą być tutaj pariasami, bo jak sądzę, te wszystkie elementy się składają na to, że
przypomnijmy, że to były dość zasobne społeczeństwa.
Otóż to.
Dość dobrze zorganizowane i paradoksalnie mocno laickie i takie bym powiedział, w których istniała bardzo silna tradycja zeuropeizowania. Taki. Paradoks polega na tym, że pomiędzy tym, co zdarzyło się kiedyś, a tym, co zdarzyło się teraz, jest taki okres zamieszania, powrotu do wielu tradycji, bym powiedział, islamskich i takich emocji, które jakby to być rozpaliły na powrót ten obszar świata.
Ja bym proponował tutaj też obudzić tę wyobraźnię nas, gdańszczan, gdzie właśnie jeśli chodzi o Gdańsk, to był jeden tygiel wielonarodowościowy i to wszystko funkcjonowało. Tutaj ludzie
choć
tworzyli...
nie bez napięć, bo nie idealizujmy przeszłości.
Oczywiście, że tak, ale chodzi o to, że nie jest to zjawisko tu na tym terenie obce.
Wróćmy w takim razie do rzeczy, które są takimi tragediami, które no, czasami się zdarzają. Przypomnę historię Anait, a właściwie jej ojca Armena T., który został skazany w środę na 5 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. To jest taka historia, która związana jest ze głośną sprawą Krystka tak naprawdę. Mamy do czynienia z ojcem dziewczyny, która powiedziała, że została zgwałcona, potem popełniła samobójstwo i mamy do czynienia z właściwie tragedią na miarę grecką, dlatego że on mści się za tą śmierć córki po to, żeby się 2 dni później dowiedzieć, że zaatakował nie tego człowieka, którego chciał zaatakować. No i teraz sąd musiał to wszystko zważyć. 5 lat wyrok. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że sąd może sprawiedliwie rozstrzygnąć tak skomplikowaną z punktu widzenia moralnego i emocjonalnego sprawę.
No nie bez kozery tu tragedia grecka, którą kiedyś tam, nie wiem, postawa Antygony była rozważana, czy dobrze, czy źle. Problem jest taki, że jak sądzę, no przemówiły tutaj w postaci ojca, tak, obecnie skazanego, emocje, które odebrały mu jakby zdolność, nie wiem, rozpoznania.
To oczywiście sąd uwzględnił.
Tam też się pojawiają takie wypowiedzi, że jego adwokat mu współczuł. No jakieś takie pytanie się pojawiało, a co ja bym zrobił na jego miejscu i tak dalej.
Obawiam się, że wiele osób w bardzo podobnym stresie żyłoby jak on.
No mi się wydaje, że całe szczęście, które towarzyszyło mimo wszystko temu wydarzeniu, to jest to, że zaatakowany przeżył. I to chyba ułatwiło jakieś, takie bym powiedział, przyjaźniejsze rozstrzygnięcie z punktu
to prawda,
widzenia.
To prawda, że to było to szczęście w nieszczęściu. No. Druga sprawa, którą warto zwrócić uwagę, bo jeżeli w jakikolwiek sposób oceniać sąd, to mi się podoba to, że wyrok już zapadł. Że to nie trwało całymi latami, jak czasami niektóre sprawy potrafią się ciągnąć, że jakby no, ta sprawa i w głowie
ona
tego
była też
człowieka...
punktu widzenia sądu stosunkowo łatwa, dlatego że Armen Tepo do wszystkiego się przyznał. Tutaj tak. Jakby to mieliśmy do czynienia z taką, której... No właśnie, poddał się de facto on temu rozstrzygnięciu.
Ja bym chciał, żeby wszystkie sprawy tak były.
No właśnie.
Aczkolwiek wskazuje to na fakt, że stres może prokurować nasze zachowania kompletnie nieprzewidywalne. Muszę powiedzieć wam, że przesłuchując się, chciałem powiedzieć, iż miałem taką sytuację, że przez pomyłkę ktoś powiedział mi przez telefon, że moja córka nie żyje. I zanim to się wyjaśniło, ja się dławiłem swoimi łzami, jadąc w samochodzie właśnie z koncertu. Pomyłka zupełnie przypadkowa, lapsus słowny, zlepek zdań, które mogły sugerować tego rodzaju zdarzenie, a jednak... Przeżycie wewnętrzne takie, że oczywiście nie miałem ochoty nikomu krzywdy zrobić, bo to być może wynika z charakteru, nie wiem, tradycji jakiś tak, ale niech współczuję temu człowiekowi, nie chciałbym czegoś takiego przeżywać.
Przypomnijmy, że w tej sprawie jest jeszcze to drugie dno, czyli kwestia Krystka i tego, że wobec niego tak naprawdę wymiar sprawiedliwości przez bardzo długi czas robił wrażenie bezradnego. Jeśli miałbym szukać w tej całej historii kogoś i czegoś winnego, to obawiam się, że to są te okoliczności, które są tłem tej całej historii. I jeśli rzeczywiście to on był sprawcą tego gwałtu i de facto to on doprowadził do tego samobójstwa, czego sąd ani żadna inna instytucja jeszcze nie rozstrzygnęła, co chciałbym podkreślić. Ale jeśli mieliśmy rzeczywiście do czynienia z jakąś osobą, której działania doprowadziły do czegoś takiego, no to szkoda, że to ona nie była, no mówiąc najkrócej, na celowniku różnych ważnych instytucji i nie potrafiły one sobie z tymi plotkami pierw, a potem pewnego rodzaju przekazem poradzić.
No ale tu jakby ogromną rolę odegrali dziennikarze w namierzeniu Krystka, mimo wszystko.
No tak, ale też pamiętajmy, jak długo ta sprawa trwała.
No otóż to, no ale no jak widzimy, no jakieś takie tajemnice, nie wiem, przemysłu rozrywkowego, balangowania, no są nieprzenikalne przynajmniej tak wprost od razu dla służb, a tu jakby takie śledztwo dziennikarskie pokazało rozmiary takiego półświadka specyficznie rozumianego.
Marek
Sterlingow.
Ja nie wiem, bo ja nie chcę też wokół tej sprawy nadmiernie jej nadmuchiwać, bo nie zachowujmy się znowuż, jakbyśmy nie mieli świadomości tego, że prostytucja istniała, istnieje nadal. W tej sprawie oczywiście, w tej sprawie mamy jedną bardzo ważną sprawę, mianowicie to dotyczyło osób nieletnich. Tak? I tutaj rzeczywiście system powinien działać. Znaczy, ja broń Boże, bo ja tak zabrzmiałem. Ja nie jestem przeciwnikiem prostytucji. Uważam, że państwo powinno...
A tym bardziej jesteśmy przeciwnikami skłaniania jakoś, osób małoletnich do tego rodzaju zachowań.
To już w ogóle, tak? Że tutaj system państwa, opieki społecznej, policji i tak dalej powinien takie sytuacje wychwytywać i reagować. Natomiast państwo nie czyni nic, żeby zwalczać prostytucję. I tak jest. I ta sytuacja w klubach pod, nie wiem, te różne wyobrażenia, już 18-letnie na przykład dziewczyny, tam bywają i nikt nic nie zamierza z tym robić, tak?
Przypomnę, że moimi gośćmi byli dzisiaj dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego, Bogusław Szanowicz, przewodniczący oddziału Gdańskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i Marek Sterlingow, Radio Gdańsk.pl. Nagłe zastępstwo, Marku, bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy.